niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Być kobietą dziś to temat, który podejmujemy. Naszym Państwa gościem profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II, doktor habilitowany Urszula Dudziak z Katedry Nauk o Rodzinie. Szczęść Boże, Pani Profesor.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie. Pani profesor dziś podejmuje ten temat razem z nami, dla nas, o kobietach, o kobiecości. Mówimy być kobietą dziś, ale chyba być wczoraj, być dziś, być jutro, być zawsze. Prosimy panią profesor o przedstawienie nam, co to znaczy być kobietą dziś.
Ogromnie dziękuję za zaproszenie i też za podjęcie tego tematu. Słusznie ojciec akcentuje być kobietą zawsze, ale może dzisiejsze czasy i to, co przeżywamy obecnie, szczególnie nas skłania do tego, żeby znowu uchylić się nad tym, co podstawowe, pochylić się nad tym, co fundamentalne. Bo przecież Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i jako kobietę, po to, żebyśmy się nawzajem uzupełniali, po to, żebyśmy obdarowywali się swoimi odmiennymi talentami i po to, żeby w tej naszej relacji mogło bardzo dobrze czuć się i rozwijać właśnie takie maleńkie dziecko.
Bardziej przed siebie, pani profesor. Bardziej przed sobą. O właśnie. Tak zwany Jasiu.
Bezpieczeństwa, żeby znalazło możliwość rozwoju. Dzięki też miłości rodziców wzięte, zaproszone na ten świat, przyjęte jako dar Boży, no i później obdarowywane tymi odmiennymi cechami, talentami, jakie posiada tata i mama, po to, żeby mogło widzieć całokształt tej rzeczywistości, w której mu przyjdzie żyć, funkcjonować i także kochać innych ludzi. A więc dokładka nas, kobiet, bo akurat tę płeć reprezentuję. Bardzo będę wdzięczna za obejrzenie paru slajdów właśnie tejże prezentacji być kobietą właśnie dzisiaj. I plan referatu. Następny slajd zobaczmy. Chciałabym, żebyśmy się pochylili nad trzema zagadnieniami. Najpierw człowiek i jego płeć, potem przejawy kobiecości, a potem także zagrożenia, z jakimi spotykamy się dzisiaj szczególnie i jakie mamy konkretne zadania. I spójrzmy na następny slajd, gdzie mamy podstawową prawdę unaocznioną, że każdy człowiek, zarówno mężczyzna, jak i kobieta, jest osobą. To jest istotne zagadnienie, istotna płaszczyzna, na której możemy się porozumiewać, zawierając między sobą, nawiązując między sobą ten kontakt osobowy, kontakt personalny. A wiemy, że do żadnej osoby nie można się odnieść inaczej, jak tylko poprzez miłość. I tutaj, jeżeli człowiek jako mężczyzna i osoba, i kobieta, każdy człowiek jako mężczyzna i kobieta jest osobą, to co to znaczy? To znaczy, że ma zdolność do miłości, że ma swoją godność, osobową godność, że zasługuje na szacunek, że jest wezwany do bycia darem na sposób męski bądź na sposób kobiecy, ale w każdym razie na pewno na osobowy, a nie przedmiotowy sposób. Że jest wezwany do tego, żeby też drugiego człowieka traktować osobowo, a nie przedmiotowo. Żeby go nie urzeczawiać, nie instrumentalizować. Bo ranga i godność osoby jest dużo wyższa, aniżeli ranga jakiegokolwiek przedmiotu. Także jesteśmy wezwani do bycia darem dla siebie, darem, który może służyć odmiennymi talentami, a więc możemy się nawzajem uzupełniać. I jesteśmy wezwani do świętości, zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Ważne, żeby sobie uświadamiał każdego dnia, że jest wezwany do świętości, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością, ma kochać drugiego człowieka, ma kochać innych ludzi, ma odwzajemniać Bogu miłością swoją na Jego miłość i ma realizować świętość poprzez miłość, poprzez to autentyczne zaangażowanie motywowane miłością, nie jakimiś innymi względami. Rzeczywiście miłość jest fundamentalna, miłość jest najważniejsza. I ona ma być wyrażana w tych konkretnych działaniach. Tutaj warto wspomnieć słowa matki Teresy z Kalkuty. Nie jest ważne to, co dajemy. Ważne jest to, ile miłości wkładamy w to, co dajemy. I każdy nasz czyn powinien być motywowany miłością. To, że jesteśmy kobietą albo mężczyzną, uwidacznia się w określony sposób. Rodzimy się, mając określoną płeć, bądź płeć męską, bądź płeć żeńską. I proszę spójrzmy, bo wypunktowałam to na następnym slajdzie, w jaki sposób jest uwidaczniona płeć człowieka. Mianowicie pierwsza sprawa, płeć jest uwidoczniona chromosomalnie, genetycznie. Jakąkolwiek byśmy komórkę z ciała wyodrębnili, czy po prostu z konkretnego fragmentu ciała, to ona będzie miała parę chromosomów płciowych albo XX, albo XY i w związku z tym specjaliści potrafią stwierdzić, czy na przykład znaleziony fragment ciała przynależy do mężczyzny, czy przynależy do kobiety. Płeć uwidoczniona jest gonadalnie przez jądra albo jajniki. Jest uwidoczniona narządowo przez odmienne narządy płciowe i w sytuacji, gdy rodzi się dziecko, to są pierwsze słowa lekarza czy położnej. Ma pani chłopca, ma pani dziewczynkę, prawda? Ma pani syna, ma pani córkę. Ze względu na tę odmienność narządów płciowych, które są od razu spostrzegane i nie nastręcza identyfikacja żadnej wątpliwości. W późniejszym okresie czasu jesteśmy w stanie rozpoznać płeć, która uwidacznia się hormonalnie poprzez dominujące androgeny u mężczyzny bądź estrogeny u kobiety. Także różnimy się fenotypowo i o tym świadczy zarost, wielkość piersi, szerokość barków, szerokość czy wielkość bioder. Różna u kobiet i u mężczyzn. Bardzo prostą sprawą jest identyfikacja płci, jeśli weźmiemy do ręki metrykę, a więc płeć uwidoczniona jest także socjalnie. Jesteśmy zapisani pod konkretnym imieniem. W Polsce bardzo łatwo odrębnić jest i wyróżnić imię żeńskie od imienia męskiego. Nie nastręcza to trudności. Mamy informację, że jesteśmy kobietą czy mężczyzną, co jest odnotowane w konkretnych aktach. Czy płeć też uwidacznia się kulturowo? Są pewne zwyczaje dotyczące stroju, inne dla mężczyzn, inne dla kobiet. No i wreszcie, jako psycholog też chcę to zaznaczyć, płeć jest uwidoczniona psychologicznie w tym, co nazywamy poczucie tożsamości płciowej. I jest istotne, aby to poczucie tożsamości płciowej i wszelkie inne uwidocznienia płci były ze sobą zgodne. To jest norma. Jeżeli występuje jakieś zaburzenie, to rzeczywiście trzeba pójść do specjalisty, ale do konkretnego specjalisty, żebyśmy umieli odróżnić, tak jak odróżniamy na przykład okulistę od ortopedy i do odpowiedniego specjalisty idziemy, kiedy nas boli oko, czy kiedy nas boli kolano, tak powinniśmy też umieć odróżnić chirurga od psychologa i w zależności z tym, jakie zaburzenia u nas występują, do właściwego specjalisty się udać. Spójrzmy na następny slajd, gdzie wskazuję na fakt integralnego ujęcia kobiecości. Kobiecość, męskość, bycie człowiekiem powinno być ujmowane w sposób integralny, czyli całościowy. A więc powinniśmy zwracać uwagę na te wszystkie sfery, w których manifestuje się też nasze bycie człowiekiem, nasze bycie kobietą czy nasze bycie mężczyzną. Mianowicie integralne ujęcie kobiecości to zauważenie tego, że jest się kobietą zarówno w sferze ciała, jak i w sferze psychiki, jak i w sferze ducha, jak i w relacjach społecznych i to jednocześnie. Jednocześnie łącznie funkcjonujemy jako kobieta, czy jako mężczyzna, czy w ogóle jako człowiek, właśnie dlatego, że mamy ciało, mamy psychikę, czyli mamy rozum, intelekt, mamy uczucia, mamy emocje, mamy określone cechy osobowości, tym się zajmuje psycholog. Tak jak ciałem, zwłaszcza chorym ciałem, będzie się zajmował lekarz, no ale zdrowym ciałem może właśnie fizjolog, może higienistka będzie się, czy ktoś od zdrowego żywienia będzie się zajmował, dietetyk będzie się zajmował sprawami ciała. Mamy też specjalistów, którzy pomagają nam funkcjonować w płaszczyźnie ducha. Mówimy nawet o duchowości kobiety, o duchowości mężczyzny, a więc coś, co mogłoby nam służyć w rozwoju. Także psychicznym, także duchowym, no więc jest potrzebne często korzystanie z pomocy właśnie jakiegoś kierownika duchowego, który pomoże nas, poprowadzi ku rozwojowi. I także kwestia relacji społecznych, bo nikt z nas nie jest samotną wyspą, nie mieszkamy na bezludnej wyspie i funkcjonujemy w społeczeństwie, razem stanowimy to społeczeństwo, mówi się o rodzinach, że są komórkami, podstawowymi komórkami społeczeństwa.
Być kobietą dziś, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego św. Jana Pawła II, doktor habilitowany Urszula Dudziak, Katedra Nauk o Rodzinie. O, wracamy pani profesor, na chwileczkę nam pani profesor zniknęła z wizji. Jesteśmy przy tym, że każda osoba, tutaj kobieta jest w tych relacjach społecznych, więc prosimy o takie szybkie resume
Takie mamy właśnie odniesienia zarówno w płaszczyźnie ciała, jak i psychiki, jak i ducha, jak i właśnie w płaszczyźnie relacji społecznych. I tutaj no, praktycznie troska o własny rozwój może dotyczy szczególnie tych sfer psychiki, ducha i właśnie relacji społecznych, no bo to, że jesteśmy starsi o określoną liczbę lat, czy z każdym rokiem, że jesteśmy starci, to nie jest naszą specjalną zasługą, ale już to, jak wyglądamy, jak wygląda nasza waga, jak się odżywiamy, czy mamy jakąś aktywność fizyczną, no to też jak najbardziej sprawy ciała i sprawy troski o ciało. Natomiast chcę powiedzieć, że o ile to że fakt, że jesteśmy z roku na rok, o rok starsi, nie będzie naszą zasługą, to po prostu rozwój psychiczny i rozwój duchowy, rozwój relacji społecznych, rozwój społeczny nie dokona się, jeśli nie będzie naszego zaangażowania, jeśli nie będzie naszej aktywności i troski o ten rozwój. Ale wróćmy do manifestacji bycia kobietą. Spójrzmy na następny slajd, gdzie widać dzieci bawiące się różnymi zabawkami. To wynik takich doświadczeń psychologów szwedzkich, którzy kilkumiesięcznym dzieciom, dziewięciomiesięcznym dokładnie dzieciom, układali różne zabawki na dywanie i patrzyli, do jakich zabawek podpełznie dziewczynka, do jakich zabawek podpełznie, bo przecież jeszcze dziewięciomiesięczne dziecko nie umie chodzić, chłopiec. Okazuje się, że już w wieku 9 miesięcy chłopcy i dziewczynki wybierali różne zabawki, chociaż one leżały wspólnie po prostu poukładane na podłodze i to był wybór dziecka, do której zabawki się przemieścić. Popatrzmy dalej, być kobietą to znaczy być dziewczynką i bycie dziewczynką się kształtuje także poprzez to, jakich właśnie zabawek używa dziewczynka do zabawy, ale na pewno się kształtuje także przez to, jak dziewczynka spostrzega bliskie kobiety w rodzinie, nade wszystko jak spostrzega swoją matkę, jakie słyszy rozmowy. I tutaj przykład podam Jedna z pani psycholog, psycholog małżeństwa i rodziny, usłyszała pewnego razu rozmowę między 5-letnimi dziewczynkami, które bawiły się po prostu w dwie panie wychodzące ze swoimi lalkami na spacer, wychodzące ze swoimi dziećmi. No w tym wypadku wiadomo, że to były lalki w wózeczkach, no ale te dziewczynki mówiły do siebie per pani i jedna się zwraca do drugiej. Proszę pani, dziecko to taki straszny kłopot. A druga jej na to odpowiada. Ale jakie szczęście dla matek. A więc zupełnie dwie inne aspekty rzeczywistości te dziewczynki spostrzegały, bo z jednej strony niewątpliwie pewne obowiązki, pewien trud, czasami poświęcenie wstawania w nocy, przewijania, karmienia, opieki. Trzeba postawić to zadanie na pierwszym miejscu w czasie, kiedy matka karmi piersią, kiedy dziecko samo się nie przewinie, samo się nie nakarmi, ale jedna dziewczynka tylko ten aspekt zauważyła, a druga zauważyła też radość, szczęście, zadowolenie. To poczucie bycia, otrzymania daru konkretnego, bo dziecko jest darem, dziecko jest cudem. Nie jest jedynie jakimś ciężarem, kłopotem, czy jak to niektórzy bardzo brzydko mówią, w cudzysłów wezmę to słowo, wpadką, ale dziecko jest darem Boga dla ludzi. Dziecko jest owocem miłości rodziców i fakt opieki, troski, wychowania dziecka to fakt ogromnego zawierzenia, to wyraz, znak ogromnego zawierzenia Pana Boga człowiekowi. Jan Paweł II w Murielis Dignitatem w liście do kobiet pisał o tym, że Bóg powierza kobiecie człowieka. Najpierw po to, by nosiła go w swoim łonie i już otaczała miłością, a potem po zrodzeniu wyrażała tę miłość poprzez już bezpośredni, konkretny dotyk i owszem, także przez służbę, przez konkretną pomoc, ale tak jak się właśnie miłość wyraża, poprzez słowo, poprzez dotyk, poprzez czas przeżywany, spędzany razem, przeżywany razem wspólnie, poprzez pomoc i obdarowywanie różnymi rzeczami, ale nade wszystko sobą. I można się zastanowić, czy to, że dwie 5-letnie dziewczynki zupełnie inaczej, już nawet w wieku 5 lat, widziały macierzyństwo, czy to nie jest sprawa obserwacji i zasłyszanych rozmów pomiędzy dorosłymi kobietami, zasłyszanych rozmów z tymi osobami, z którymi dane dziecko się kontaktuje. Bo już w dzieciństwie można zobaczyć, czy dziewczynka tuli dziecko do siebie, czy tuli lalkę do siebie, prawda? Czy organizuje przyjęcia dla lale, czy częściej dziewczynka krzyczy na lalkę albo wymierza lalce klapsy. Popatrzmy dalej, jak jest z nastolatką, bo być kobietą to jest także być nastolatką i nastolatką, która uczy się i rozwija, która modli się i pielgrzymuje, która pomaga innym i nade wszystko kocha. O ile w wieku małego dziecka przede wszystkim autorytetem dla dziecka są rodzice, najważniejszymi autorytetami dla małego dziecka jest tata i mama. Później, kiedy zaczyna dziecko chodzić do szkoły, wielkim autorytetem zaczyna być nauczycielka w szkole, bo przybiega dziecko ze szkoły i mówi: moja pani powiedziała to, moja pani powiedziała tamto. I jest niebywale ważne to, co mówi pani na zajęciach w szkole. To w przypadku nastolatki ogromną rolę dla jej rozwoju, kobiecości, ale także człowieczeństwa, bycia osobą, ma grupa rówieśnicza, ma środowisko, w którym to dziecko się znajduje. I nie powinno być obojętne dla rodziców, co dziecko czyta, co ogląda, jakimi treściami się karmi, w jakim środowisku przebywa, czy w tym środowisku konstruktywnie będzie, czy to środowisko będzie konstruktywnie oddziaływało, czy będzie się uczyło, czy potwierdzało te zasady moralne, które wyniosło z domu, czy będzie potwierdzało właściwość już uznawanej czy kształtowanej dopiero hierarchii wartości? Czy to środowisko będzie budowało nasze dziecko, czy będzie rujnowało, czy będzie niszczyło? Czy będzie zagrożeniem dla rozwoju psychicznego, dla rozwoju emocjonalnego, dla rozwoju intelektualnego, dla rozwoju duchowego czy społecznego? A więc czy środowisko, w którym będzie przebywało nasze dziecko, pomoże mu być bardziej człowiekiem, czy będzie go degradowało do roli rzeczy, czy wpędzi go w jakieś uzależnienia? Czy rzeczywiście będzie uczyło go właściwego odniesienia do drugiego człowieka, a może nawet już pewnego rodzaju pomocy, bo przecież zarówno dziewczyna, jak i chłopak, mając 15 lat, ma określoną kondycję fizyczną i aktywność, może niejednokrotnie dużo większą, aniżeli już osoby w bardzo podeszłym wieku, w wieku senioralnym, osoby starsze czy osoby chore, czy teraz to, co widzimy w czasie pandemii, jakże bardzo też potrzeba tym osobom kogoś, kto zechce może zajść do apteki po lek, a może przynieść bułki czy mleko ze sklepu. Także tutaj ta kwestia bycia potrzebnym i są pewne środowiska, które nauczą młodzież bycia potrzebnym i nauczą tej chęci i gotowości do służenia innym, a są inne środowiska, które nauczą, jak używać środki psychoaktywne, jak spędzać czas w sposób degradujący człowieka.
Pani profesor nam pojawia się i znika, profesor Urszula Dudziak z Katedry Nauk o Rodzinie. Rozmawiamy na temat być kobietą dziś. Oczywiście nade wszystko mężczyzną i kobietą stworzył ich Pan Bóg, ta godność osoby. Teraz ta kobiecość przez bycie dziewczynką, teraz bycie nastolatką. I już jest pani profesor, takie mamy zniknięcia pani profesor kilkusekundowe.
Ale udało się omówić chyba ten okres
bycia nastolatką, jak najbardziej.
Bardzo się cieszę i w takim razie przejdźmy do następnego slajdu, już bycie kobietą dojrzałą. Co to znaczy i jakie są wymiary tejże kobiecości? Mianowicie być kobietą dojrzałą może się wyrażać w byciu żoną, albo w byciu osobą samotną, albo w byciu siostrą zakonną i zarówno żona, osoba samotna, jak i siostra zakonna jako kobieta służy innym, rodzi i wychowuje.
Kocha i służy innym. Tu zatrzymaliśmy się. Dziewczynka, nastolatka oraz kobieta dojrzała. Drodzy Państwo, dziś rozmawiamy z profesor Urszulą Dudziak, Katedra Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II. Pani profesor przedstawia nam taki fundament tego, co znaczy być kobietą, bo wiadomo, że w dalszej części chcemy też zastanawiać się i pytać panią profesor, skąd w naszej kulturze, w naszej cywilizacji, na naszych ulicach dochodzi do takiego starcia pojęcia kobiety, pojęcia kobiecości. Stąd tutaj pani profesor posługuje się jednocześnie slajdami, tłumacząc nam to, że każda osoba, człowiek, mężczyzna i kobieta ma swoją godność, zdolność do miłości. No, bycie też darem i to darem osobowym, nie przedmiotowym i też wciąż pojawia się nam to wezwanie i zdolność do świętości, być kobietą dojrzałą. To pani profesor tutaj podkreśla, że znaczy, że kobieta dojrzała kocha i służy innym, rodzi, wychowuje dzieci, rodzi ludzi dla Chrystusa. I tutaj wydaje się, że ta konfrontacja w tej dojrzałości, dorosłości kobiety jest teraz najbardziej taka zaostrzona w tym, że kocha i służy innym, rodzi, wychowuje dzieci, jak również rodzi ludzi dla Chrystusa i też niesie świadectwo życia i miłości. Gdy ponowimy, czy przywrócimy połączenie z panią profesor, to wówczas na pewno pani profesor nam wyjaśni. No, bycie kobietą też wymaga akceptacji płci, też uznania odmienności od mężczyzny. Ta odmienność to wiadomo, że w celu uzupełniania się, wzajemnego oddania, budowania jedności, nie we wzajemnej rywalizacji, ale komplementarności obojga płci, to tutaj w tym fundamencie bycia kobietą, rozumienia, kim jest kobieta i odczytywania kobiecości, zwłaszcza w tym wymiarze dojrzałości, ale ten wymiar dojrzałości nie bierze się znikąd, on bierze się z tego wcześniejszego etapu bycia nastolatką, no i bycia dziewczynką. Tu pani profesor już jest obecna, ale dokończę tę myśl przypominającą, że przytoczyła nam eksperyment 9-miesięcznych dzieci, które już zmierzały do zabawek, nazwiemy je męskich bądź żeńskich, czyli zabawek bardziej takich, powiedzielibyśmy, którymi chcą bawić się już potem chłopcy, czy którymi chcą bawić się dziewczynki. Prosimy pani profesor, jesteśmy już.
Mam nadzieję, że już będzie lepiej. Spróbowaliśmy tutaj z naszej strony jeszcze jakąś inną sieć uruchomić. Liczę, że będzie lepsza i nie będzie takich zakłóceń. Zobaczymy. W każdym razie to, o czym ojciec wspomniał, to ta kwestia różnorodności, różnic, która się już manifestuje w dzieciństwie, ona jest ogromnie potrzebna dla bycia dojrzałą kobietą, dojrzałym mężczyzną. I w przypadku tej dojrzałej kobiety, żeśmy mówili o tym świadectwie życia i miłości, które niesiemy albo na sposób osoby żony i matki, albo na sposób siostry zakonnej, która rodzi dla ludzi, dla Chrystusa. Jeszcze o tym później na kolejnym slajdzie będzie mowa, ale tu z czego wymaga bycie kobietą? Bycie kobietą wymaga przede wszystkim akceptacji własnej płci. Żebyśmy zgodziły się też na swoją kobiecość, czy zgodzili się też na swoją męskość, zarówno w wymiarze ciała, jak i w wymiarze psychiki, jak i w wymiarze ducha. Żebyśmy się nie czuli lepsi albo gorsi od drugiej płci. Żebyśmy widzieli naszą inność, naszą odmienność, ale odmienność, która ma służyć sobie nawzajem, która ma się ubogacać, ma być rzeczywiście komplementarna, po to, żeby dawać jak najwłaściwsze wzorce naszym dzieciom, żeby mogły kształtować się jako przyszłe kobiety czy jako przyszli mężczyźni w swoim życiu. Najpierw dziecięcym, potem młodości, potem życiu dojrzałym. Zarówno synowi, jak i córce potrzebny jest prawidłowy obraz mężczyzny, ojca, taty i kobiety, żony, matki. Mając właśnie ten obraz w swoim własnym domu, taty i mamy, kobiety i mężczyzny, dziecko kształtuje w sobie i to identyfikuje w sobie swoją własną płeć i uczy się postępowania względem drugiej płci, widząc jak tata szanuje mamę, jak mama pozytywnie odnosi się do taty, jak podziwiają siebie nawzajem, jak cieszą się z tych umiejętności, które posiadają i którymi mogą sobie służyć wzajemnie, tak dziecko później łatwiej ma wejście w inne życie, w życie społeczne, może ucząc się w domu zachowań typowo męskich czy typowo kobiecych, powiela je w życiu społecznym, w relacjach zawodowych czy w relacjach z innymi. Właśnie wiele też doświadczeń, wiele przeżyć, wiele powiedzmy rozmów okazuje się potrzebnych kontaktach z drugim człowiekiem, po to, żeby się dzielić czy ubogacać. A więc pierwsza sprawa to zgodzenie się na swoją własną płeć, ta akceptacja ciała, psychiki i ducha i uznania przez kobietę tej odmienności od mężczyzny, że jest się inną osobą aniżeli mężczyzna, ale ani nie lepszą, ani nie gorszą od niego, po prostu inną, dla wzajemnego uzupełniania się, oddania i budowania jedności. I spójrzmy dalej, być kobietą to być matką, ale nie tylko w aspekcie własnych dzieci. Mówimy o macierzyństwie fizycznym, które wiąże się z poczęciem i zrodzeniem potomstwa, i mówimy o macierzyństwie duchowym. Użyłam wcześniej takiego określenia, rodzenie ludzi dla Chrystusa. Rodzenie ludzi dla Chrystusa to przede wszystkim domena sióstr zakonnych, ale to również zadanie dla matek, aby nie koncentrowały się tylko i wyłącznie na zrodzeniu fizycznym człowieka, ale podjęły wychowanie, które jest formą też psychicznego i duchowego, psychicznej i duchowej troski o rozwój człowieka. I następny slajd, na którym widzimy właśnie takie ufnie spoczywające niemowlę w czyichś dłoniach, dłoniach chroniących, troszczących się, troskliwych dłoniach, z których widać emanuje czułość, emanuje miłość, dłoniach dających poczucie bezpieczeństwa. Dziecku potrzebne są zarówno dłonie ojca, silnego mężczyzny, który zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, który służy właśnie swoją siłą, jak i może drobniejsze dłonie kobiety, matki, która rzeczywiście spieszy z czułością. Możemy sobie wyobrazić scenę kąpieli niemowlęcia, kiedy ojciec podtrzymuje to dziecko, aby nie nalała się woda do uszu, a mama wacikiem w odpowiednim kierunku przemywa oczy czy ciałko dziecka. I jedne ręce są potrzebne, zwłaszcza wtedy, kiedy niosą pomoc, kiedy niosą miłość. I zarówno tata, jak i mama powinni mieć udział w wychowaniu dziecka, a właśnie wychowanie jest tym psychicznym i duchowym zrodzeniem człowieka. Nie wystarczy tylko począć dziecko, nie wystarczy dziecko urodzić, ale trzeba go także zrodzić duchowo i psychicznie poprzez nasze oddziaływanie wychowawcze. I spójrzmy na następny slajd, jeszcze bardziej nam obrazuje to powołanie kobiety jako bądź to dziewictwo, bądź to macierzyństwo. I w przypadku dziewictwa możemy mówić o dziewictwie konsekrowanym, jeśli chodzi o siostry zakonne, i o dziewictwie ludzi świeckich, którzy nie decydują się na, w przypadku kobiet, na wyjście za mąż, ale tym intensywniej oddają się pracy dla ludzi, oddają się pracy społecznej, chcą być dyspozycyjni dla wielu. Często się mówi, że ta droga życia, droga samotności, nie jest osamotnieniem. Droga samotnego życia jest drogą bycia dyspozycyjnym dla wielu, bo powiedzmy matka, która karmi piersią przez długi okres czasu, jest i powinna być dyspozycyjna głównie dla dziecka. Trudniej wtedy myśleć o jakichś pracach społecznych, o wyjazdach na misje, na które może sobie pozwolić osoba nie mająca tej odpowiedzialności za noworodka czy niemowlę. Tymczasem bycie matką, jak wspomniałam, to jest też bardzo istotne powołanie kobiety. Bardzo doceniał to Jan Paweł II w tym liście do kobiet Mulieris Dignitatem, bo kobiecie Bóg powierza człowieka i od niej w znacznym stopniu zależy to, wychowanie, a nade wszystko ta komplementarność, bo dziecku, jak wspomniałam, jest potrzebny zarówno czynnik kobiecy, jak i czynnik męski. Nie może ani jednego, ani drugiego zabraknąć, ale jeśli nawzajem rodzice się szanują, jeśli dziecko widzi, że podziwiają się nawzajem, że kochają się, że panuje atmosfera miłości, że są uporządkowane relacje między nimi, że rodzice też dążą do wspólnych wartości, nie ma konfliktów na tle wartości, to to daje dziecku ogromne poczucie bezpieczeństwa, to daje właściwy fundament moralny i po prostu dziecko kształci się poprzez naśladownictwo i ważne jest, żeby miało z kogo brać przykład, żeby miało kochającego tatę i kochającego mamę, kochającą mamę, żeby widziało pozytywne odniesienia rodziców między sobą. Spójrzmy dalej, kolejny slajd przedstawia nam takie charakterystyczne cechy i zadania w przypadku dziewictwa. O co chodzi w wyborze tej właśnie drogi życia, na której też można pięknie realizować swoją kobiecość? Chodzi o oddanie Bogu i ludziom. Chodzi o promieniowanie macierzyństwem, w tym wypadku tym macierzyństwem duchowym, tym pozytywnym psychicznym, psychologicznym odniesieniem i społecznym odniesieniem do drugiego człowieka. Chodzi o służbę dla wielu w pracy zawodowej i w pracy społecznej. Następny slajd ukazuje nam sprawę małżeństwa i rodzicielstwa, podkreślając, że małżeństwo to szczególny sposób obdarowania się mężczyzny i kobiety. A ponieważ temat jest o kobiecości dzisiejszego naszego spotkania, to tu w tym drugim punkcie rodzicielstwo, które nie może się zrealizować tylko i wyłącznie w przypadku samej bycia matką czy ojcem, a więc w przypadku tylko jednej płci, rzeczywiście ta więź między płciami, więź miłości owocuje poczęciem dziecka i zrodzeniem potomstwa. Rodzicielstwo, chociaż rzeczywiście należy do obojga i tak samo kobiety jak i matki, to jednak zwłaszcza w okresie prenatalnym urzeczywistnia się o wiele bardziej w kobiecie. Mężczyzna jest jakby na zewnątrz tego macierzyństwa, ale jeżeli wspiera od samego początku, troszczy się zarówno o matkę, czyli swoją żonę oczekującą narodzin dziecka, jak i o dziecko, to ono nie jest osierocone. Ono od samego początku ma tatę i mamę. I istotne jest też uświadamianie i ten, powiedzmy, ruch mężczyzn, którzy zabiegają o docenienie własnego rodzicielstwa. Istotne jest uświadamianie tego stawania się ojcem od samego początku, że dziecko nie zyskuje ojca dopiero wtedy, kiedy może pobiec z nim na boisko i zagrać w piłkę, czy nie zyskuje ojca dopiero wtedy, kiedy trzeba uczyć się jazdy na rowerze, ale dziecko ma ojca od poczęcia, który po prostu towarzyszy każdego dnia jego rozwojowi, który razem ze swoją żoną chodzi do szkoły młodych rodziców, który po prostu nie odmawia dziecku bycia tatą, nie usuwa się na bok. I co więcej, żona, też bardzo istotna informacja dla kobiet, nie traktuje męża tylko jako maszynki do zarabiania pieniędzy. Żona widzi w mężczyźnie męża, żona widzi w mężczyźnie ojca i tutaj też jest jego istotne miejsce w domu. Nie mogło się zdarzać, że mężczyzna zwalniał się z obowiązków domowych, z obowiązków na koszt pracy, na koszt pracy zawodowej i tłumaczył to sobie, że po prostu ma zarobić na bycie rodziną, ale jeżeli tak ujmował sprawę, to wtedy ujmował swojej obecności przy tych ludziach bliskich, którzy tej obecności bardzo potrzebowali. Jasną jest rzeczą, że bywają prace bardzo absorbujące, ale nawet najkrótszych krótszy czas warto, aby umieć zagospodarować intensywnie, umieć napełnić treścią, umieć zapełnić swoją obecnością i swoją bliskością, aby dziecko miało od kogo uczyć się właściwych zachowań, żeby mogło widzieć zarówno swoją mamę, jak i swojego tatę, żeby widziało sposób postępowania jednej i drugiej osoby, a najważniejsze pozytywne relacje między nimi, pozytywne odnoszenie się do siebie nawzajem, bo relacje męża i żony tworzą właściwą atmosferę miłości sprzyjającą rozwojowi dziecka. I popatrzmy na następny slajd, czego wymaga bycie matką, przyjęcie wprost odpowiedzialności i obowiązków macierzyńskich. Przede wszystkim wymaga odpowiedzialnego przygotowania. I to przygotowania, które powinno się zacząć przed poczęciem dziecka. Stąd widzimy napis, być może niektórzy widzowie po raz pierwszy w życiu spotykają się z tym terminem. Chciałabym bardzo, żeby on ogromnie zapadł nam w pamięć i w serce. Opieka prekoncepcyjna. Opieka prekoncepcyjna, a więc opieka przed poczęciem. My mamy podjąć opiekę nad dzieckiem już przed poczęciem dziecka. Proszę Państwa, spójrzmy, że jeżeli przygotowujemy przyjęcie, to na to przyjęcie, żeby nasi goście się dobrze czuli w naszym domu, przygotowujemy się sami dużo wcześniej. Nie dokonuje się przygotowania przyjęcia w momencie, kiedy goście już wchodzą do naszych drzwi. Ale powiedzmy, podejmujemy czy to porządki w mieszkaniu, czy to określone jakieś zakupy czynimy, czy to odpowiedni wystrój mieszkania, czy to odpowiednio ustawiony stół, przygotowanie dania na tym stole, żeby rzeczywiście ci ludzie, którzy przychodzą w gościnę do nas, czuli się bardzo oczekiwani, czuli się serdecznie przyjęci, dobrze czuli się po prostu w naszym domu, czuli, że otaczamy ich serdecznością, życzliwością, że staraliśmy się dla nich, że coś konkretnego żeśmy przygotowali na ich przyjście, że są oni dla nas bardzo ważni i że ten czas, który chcemy razem z nimi przeżyć, jest dla nas bardzo ważnym czasem, skoro podjęliśmy odpowiednie przygotowania. Jeżeli tak bardzo przygotowujemy się do przyjęcia gości, którzy będą w naszym domu godzinę czy dwie, ewentualnie całą noc, jeśli organizujemy jakąś zabawę sylwestrową, to o ileż bardziej powinniśmy się przygotować do bycia matką i do bycia ojcem, do podjęcia naszej rodzicielskiej roli względem kogoś, kto nie będzie tylko gościem na chwilę, kto przyjdzie i odejdzie z naszego domu, ale dla kogoś, kto będzie naszym synem i naszą córką na zawsze. Nawet jeśli już założy swoją własną rodzinę, nawet jeśli wyjedzie daleko i zamieszka zupełnie gdzie indziej, w jakimś innym domu, to ta więź rodzicielska, więź ojca, matki i dziecka, więź dziecka do ojca i matki trwa. Bo ta więź jest więzią już na zawsze. Będzie się synem i córką tej osoby, tej matki, tego ojca na zawsze. Będzie się matką i ojcem dla tego dziecka na zawsze, do końca naszych dni. Nie wyrzekniemy się naszego macierzyństwa, naszego ojcostwa, naszego bycia dzieckiem, czy bycia synem, czy bycia córką. Każdy z nas może powiedzieć, czyim jest synem, czyją jest córką. Ci, którzy mają swoje własne dzieci, mogą powiedzieć, jakie mają dzieci, ile mają dzieci, czy to są chłopcy, czy to są dziewczynki, czy to są synowie, czy to są córki, w jakim są wieku. Ale wszystko się zaczęło i powinno się zacząć od opieki prekoncepcyjnej, a więc opieki jeszcze przed poczęciem tego dziecka. A opieka dotyczy przede wszystkim zdrowia, zapewnienia zdrowia dziecka dotyczy także troski o własne zdrowie, aby zapewnić dziecku jak najwłaściwsze zdrowie. I tutaj konkretne dwa przykłady, bo myślę, że też część społeczeństwa nadal o tym nie wie, że przed poczęciem dziecka, na 3 miesiące przed poczęciem dziecka, wskazana jest suplementacja kwasu foliowego. To są witaminy, tabletki z grupy witamin D. Bardzo istotne przy kształtowaniu się cewy nerwowej. Ostatnio w Polsce często w telewizjach, w mediach słyszało się pojęcie wady letalne. Okazuje się, że wielu wadom letalnym jesteśmy w stanie zapobiegać, chociażby przez tak drobną sprawę, jak łykanie kwasu foliowego przed poczęciem. Mężczyzna powinien łykać 3 miesiące te tabletki kwasu foliowego, kobieta też 3 miesiące przed poczęciem, ale jeszcze w przypadku poczęcia dziecka także przez pierwsze 3 miesiące ciąży. Dla mężczyzn kwas foliowy stwarza właściwe środowisko dla rozwoju plemników. W przypadku już poczęcia dziecka, no właśnie ta sprawa związana z prawidłowym kształtowaniem się cewy nerwowej, a więc eliminacja wielu wad letalnych, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego ukształtowania. Wiem o tym od pana profesora Oleszczuka, który na wielu konferencjach na ten temat mówił, uwrażliwiał i przyznaję, że przekazywałam tę informację w ramach kursów przedmałżeńskich, bo okazywało się, że wielu narzeczonych naprawdę nie słyszało nic na ten istotny temat, jakim jest opieka prekoncepcyjna dziecka, także poprzez tą suplementację kwasu foliowego. Druga sprawa.
Pani profesor, jesteśmy w takim czasie już, że chcemy zaprosić naszych telewidzów do udziału, więc prosimy o takie no, jak najbardziej skrótowe, ale żebyśmy nie stracili z tego wszystkiego, co znaczy być kobietą dziś, a numery telefonów ukazują się na Państwa ekranach.
Dobrze. Więc tutaj druga sprawa to eliminacja chorób odzwierzęcych, także możliwa też dzięki tej opiece prekoncepcyjnej, czy sprawa naturalnego planowania rodziny, potem opieka prenatalna, no i odpowiedzialna troska przez karmienie piersią. Czy to 5 razy M, to znaczy ta znajomość 5 języków miłości i oddziaływanie, wyrażanie tej miłości także w odniesieniu do dziecka i wychowanie również poprzez świadectwo własnego życia. Popatrzmy na następny slajd, który już ukazuje bycie babcią, bo przecież nie przestajemy być kobietą, będąc babcią. I bycie babcią wymaga pogody ducha, wymaga pewnego dystansu do siebie, wymaga także dbałości o ciało, o zdrowie, wygląd i zdrowie. No tutaj rzeczywiście w starszym wieku mogą być różne schorzenia, a więc trzeba też sobie umiejętnie z tym radzić. Ale też wymaga troski o innych i podkreśliłam znowu słowo umiejętnej troski o innych. Dlatego, żeby nie narzucać się z na przykład młodym małżonkom ze swoją obecnością czy ze swoją pomocą, ale w sytuacji potrzeby też tej pomocy nie odmawiać. Zgodnie z listem do Tytusa, tymi wskazaniami świętego Pawła, do starszych kobiet należy uczenie młodych, jak mają kochać mężów i dzieci. Bycie babcią wymaga dobrego przygotowania czasu też z innymi i samej z samą sobą. Wymaga też różnorodności zainteresowań, zwłaszcza, że jeśli jest ten, załóżmy już to stadium pustego gniazda, to żeby też nie załamywać się, że nie mamy co robić, bo po prostu już odeszły dzieci czy wnuki gdzieś są daleko, ale miejmy też tę różnorodność zainteresowań, żeby ten czas dobrze przeżywać. Bycie babcią to wymaga również pogłębiania relacji z Bogiem, umacniania Jego mocą. A więc mamy też pamiętać o tym naszym życiu duchowym, o tym naszym rozwoju duchowym, że ono się nie zatrzymuje, że nie poprzestajemy w rozwoju, ale także, żeby mieć co dawać innym, trzeba też samemu się ubogacać. Współczesne tendencje, popatrzmy na następny slajd, to wszystko, co utrudnia jednak bycie kobietą, to zacieranie różnic płciowych, to stawianie tej płci kulturowej nad biologiczną. Czasami nawet promowanie, teraz coraz częstsze, promowanie zmiany płci i permisywizm. Permisywizm skutkujący dezorientacją, bo jeżeli nie będzie żadnych drogowskazów, to w którym kierunku iść? Te zakazy i drogowskazy są nam ogromnie potrzebne. Następny slajd ukazuje nam zagrożenia kobiecości. Według księdza profesora Dziewieckiego, doktora Dziewieckiego, który jest zarówno teologiem, jak i psychologiem, tę informację podaje. On zwraca uwagę przede wszystkim, że poważnym zagrożeniem jest ten mit indywidualistycznego szczęścia, doraźnej przyjemności, tego egoizmu, czy źle rozumianej wolności. Na pewno na te sprawy trzeba zwracać uwagę i wiedzieć, że oprócz przyjemności jest jeszcze powinność, że rozwój człowieka to rozwój od egoizmu do altruizmu, a nie zatrzymanie się na fazie egoizmu. No i wolność trzeba rozumieć prawidłowo, a nie jako swawolę czy samowolę. Zagrożeniem kobiecości jest odrzucenie Boga. Zwróćmy uwagę na to, co święty Augustyn mówił, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu, a więc jakaś właściwa hierarchia wartości. Jeżeli próbujemy odrzucić Boga, Stwórcę, to po prostu z kim zostaniemy? Panie, do kogóż pójdziemy? Ty jeden masz słowa życia wiecznego. Czy można odrzucić Chrystusa? No można, ale czy wolno? I w imię czego wolno? Takie pytania jakże zasadne stawiał Jan Paweł II. I ta kwestia rzeczywiście widziana dzisiaj bardzo wyraźnie, żądanie praw bez obowiązków, wolności bez odpowiedzialności, wychowania bez stresu. To są sprawy ogromnie niebezpieczne, postaw roszczeniowych. Cóż damy następnym pokoleniom, jeżeli będziemy tylko rościli dobra dla siebie? I wreszcie bardzo poważne zagrożenie, sankcjonowanie nawet najbardziej nieludzkich praw, jeśli zostały uchwalone demokratycznie, czyli większością głosów. Zwróćmy uwagę na to, że większość może się mylić. Nie większość świadczy o normie, nie większość stanowi normę. Większość też może być w błędzie i czasami właśnie tutaj mniejsza grupa może mieć właściwsze rozeznanie, a różne powody uchwalonych demokratycznie praw okazują się prawami najbardziej nieludzkimi i najbardziej krzywdzącymi, najbardziej niebezpiecznymi. Następny slajd wskazuje na zagrożenia kobiecości, takie jak brak wrażliwości emocjonalnej, brak głębi duchowej, brak uczciwości moralnej, złe rozumienie tolerancji. Dzisiaj jest nadużywane to określenie tolerancja, bo ona rozumiana jest jako zakaz odróżniania dobra od zła, jako przymykanie oka na zło. Egoistyczny indywidualizm, intelektualny subiektywizm czy moralny relatywizm. Jeżeli przyjmiemy moralny relatywizm, nowe pokolenie, młode pokolenie, które będziemy wychowywali, nie otrzyma żadnych drogowskazów. Wyobraźmy sobie brak tych drogowskazów gdzieś na jakiejś wycieczce górskiej i niebezpieczeństwo upadku w daleką przepaść. Zagrożenia kobiecości dalej, może spróbujmy zatrzymać się na kolejnym slajdzie, to właśnie redukcjonizm, parcjalizacja i reifikacja, pornografia, prostytucja, handel żywym towarem. Jeżeli urzeczowimy, jeżeli zabierzemy osobie godność, jeżeli przestaniemy ją nazywać kobietę osobą, a sprowadzimy ją do rzeczy, to jest to bardzo poważne jej zagrożenie dla jej funkcjonowania jako kobiety, ale także bardzo poważne zagrożenie dla tego środowiska, w którym istnieje, czy dla społeczeństwa. Rozwiązłość seksualna, czy antykoncepcja widziana jako forma zamiast rozpoznawania płodności, to jej zaburzania, czy eliminowania płodności, czy powiedzmy pójścia dalej, aborcja jako zabijanie poczętego dziecka. Kobieta, która ma za zadanie wpisane, ma w swoje powołanie służbę życiu, ochronę życia, troskę o życie, która jest pierwszą osobą przyjmującą swoje dziecko i później wprowadzającą ją w swój świat, jeżeli rzeczywiście wychodzi na ulicę i żąda śmierci dzieci, to znaczy, że gdzieś zaprzepaściła swoje powołanie życiowe, swoją kobiecość, zagubiła się gdzieś jako osoba, a stała się jakimś trybikiem w nieludzkim mechanizmie niszczenia wielu. Tak samo dziecka nie wolno sprowadzać tylko do laboratoryjnego zagadnienia. Dziecko ma też godność ludzką. Dziecko jest osobą i ma prawo do poczęcia się z miłości w relacji dwojga ludzi. Rozwody niszczą kobiety i rodziny. Uzależnienia. Czy powiedzmy skrajny feminizm, wojowniczy taki, wojna płci, czy maskulinizacja, udawanie, że jest się mężczyzną, czy próba dorównania mężczyźnie w jego cechach męskich, zamiast promieniowania swoją kobiecością, swoim macierzyństwem, bycia kobietą. Kobieta co innego ma wnieść w relacje społeczne. Niebezpieczna jest wojna płci, liberalizm, permisywizm, demoralizacja, konkubinaty, wroga polityka, czy niesprawiedliwość społeczna. Zobaczmy następny slajd. Trzeba nam pomocy. W takiej sytuacji, którą widzimy, naprawdę jest potrzebna pomoc. Poprzez ukazywanie niezmienności powołania, docenienie godności, wychowanie do miłości, do czystości, przede wszystkim właśnie wychowanie moralne. Potrzeba nam głoszenia prawdy o ochronie, głoszenia prawdy o Bogu, o człowieku, o rodzinie, budowania więzi. Zamiast walki przekazywać na miłość i realizować to wezwanie, o którym mówił ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, wezwanie do tego, żeby współkochać, a nie współnienawidzieć. I patrzmy dalej, bo tu są też konkretne formy pomocy. W tym slajdzie pokazane są książki, które pięknie mówią o kobiecości, chociażby właśnie Boska Kobieta w cudownym planie Boga Stwórcy, czy właśnie portret mężczyzny i kobiety ukazujący Maryję i Józefa. Popatrzmy na następny slajd. Wspaniałe konferencje, czy to konferencja Magnificat, czy konferencja Być Kobietą Urzekającą, czy kolejna konferencja Żyj pełnią życia przez panią Magdalenę Wołochowicz, realizowana w Warszawie. Boży plan na tożsamość, panieństwo i małżeństwo. Każdego roku te konferencje się odbywają, zarówno Magnificat, jak i przez Ewelinę Chełstowską konferencja Być Kobietą Urzekającą i właśnie ta pełnią życia. I zauważam, że ogromnie dużo ludzi jest zainteresowanych treściami tych konferencji. Na wielu konferencjach naprawdę już przychodzą, już są tylko nieliczni. Natomiast te konferencje, które tutaj wymieniłam, zawsze miały pełne sale ludzi, a teraz przez internet też pełne, bardzo liczne zgłoszenia, dlatego że rzeczywiście okazuje się, jest to potrzeba dzisiejszych czasów. I spójrzmy na następny slajd. Zbliżamy się do końca pomaleńku. Następny slajd ukazuje nam odkrywanie biblijnej prawdy o człowieku właśnie w Piśmie Świętym i ukazywanie Maryi jako wzoru kobiet. Proszę następny slajd. Czy znowu jest rozłączenie? Bo nie widzę następnego
slajdu. Jesteśmy. Pismo Święte i ukazywanie Maryi jako Maryja wzoru kobiecości.
Tak, jest Maryja, właśnie wzór. Tutaj mamy wszelkie instrukcje co do tego, jak być człowiekiem, jak być kobietą, jak być mężczyzną, a Maryja jest wzorem kobiecości. I następny slajd. Głęboka relacja z Bogiem przez relację z człowiekiem. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że osoba mająca głęboką więź z Bogiem nie wykorzystuje drugiego człowieka, nie rani go ani przez manipulację, ani poprzez przemoc. Nie traktuje osoby jak rzecz, nie traktuje tego człowieka jak rzecz. Traktuje go jako osobę. Osobę, którą się kocha i którą się chroni. Zarówno dziecko, jak i mężczyznę, jak i kobietę. I jeszcze zwróćmy na jeden slajd uwagę, przedostatni. Maryja będąca wzorem. Dlaczego jest wzorem dla nas? Jak ewangelista Łukasz ukazuje nam Maryję i w czym ją możemy naśladować? Maryja będąca wzorem słucha Słowa Bożego. Wypełnia wolę Boga. Współpracuje z Bogiem. Przyjmuje życie jako dar i dobrowolnie je ofiarowuje, stając się bezinteresownym darem dla Boga i bliźniego. I ostatni slajd. Staje przed nami wybór. Przed każdą z kobiet staje wybór. Wybór postawy Ewy lub Maryi. Przyszłość ludzkości zależy od tego, jaką postawę kobiety wybiorą. Czy postawę Ewy, która karmi siebie i innych trującym pokarmem iluzji grzechu? Czy postawę Maryi, która karmi siebie i innych Bożą miłością i prawdą? Bardzo dziękuję za uwagę i skupienie się na tej
komplementarne 60 minut. Profesor Kul, Urszula Dudziak, Katedra Nauk o Rodzinie. Być kobietą dziś. Prosimy, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże. Ja się narzucam. Iwona z Pomorskiego. Ja jestem zachwycona. Halo.
Słyszymy Pani.
Czy ja mogę mówić?
Tak.
Chciałam podziękować. Ja już tak dawno nie słyszałam pani profesor Dudziak. Kilka lat temu dosyć często miałam okazję, bo jestem fanką Radia Maryja i Telewizji Trwam i cieszę się, że po długim czasie pani profesor zabrała głos i to w taki sposób. Ja jestem urzeczona. I naprawdę tego potrzebujemy. Ja uważam, że no, kobiety zawsze miały wyzwania i dzisiaj też mają wyzwania. I no, być kobietą to zobowiązuje, naprawdę. Dzisiaj bardzo trudno spełniać te funkcje, które powinna kobieta spełniać. Zgadzam się z tym wszystkim. To trzeba przekazywać, to wszystko, co pani profesor tutaj dużo było powiedziane, bardzo dużo. To jest ta mądrość. I myśmy byli wychowywani tak, bo ja już jestem leciwa, ja jestem lekarzem. I naprawdę, jeżeli dzieci będziemy wychowywać, kształcić, ale przede wszystkim wychowywać w duchu Bożym, w duchu prawdy i miłości, no to nie może być inaczej. Dzisiaj młodzież wychodzi na ulicę, bo oni tego nie mają. To znaczy, nie mogę już tak uogólniać. W Polsce i tak nie jest źle. Uważam, że u nas jeszcze jest naprawdę dobrze, dzięki temu, że jest Kościół, że jest Radio Maryja, że jest katolicka rozgłośnia. Bez tego byłoby dużo gorzej. Także tacy ludzie jak pani profesor, jak wszyscy, którzy tutaj, tak jak powiedziała pani, to jest znana prawda, żeby prawda i żeby miłość i żeby dobrze było, to naprawdę trzeba tych ludzi mądrych, tych właśnie, którzy poprowadzą w ten sposób tą młodzież, dlatego że było dobrze. Ja pracowałam 50 lat, natomiast to, co się od 15 lat zaczęło dziać, no wiadomo, że to idzie od zachodu. My się bronimy i tak jeszcze bardzo dobrze. I jestem pełna optymizmu. Jeżeli tacy ludzie jak pani profesor i ci inni, którzy właśnie mają tutaj możliwości wypowiadania się i robienia czegoś dobrego, to damy radę. Ja chciałam jeszcze jako lekarz tutaj tylko na temat prekoncepcyjnego postępowania z punktu widzenia lekarskiego, bo to było zadanie pediatrów właśnie, jak chodzi o młode dziewczyny. Przecież te nastolatki to są potencjalne matki. Myśmy lekarz, który prowadzi właściwie, ja nie chcę tutaj czasu zabierać, ale muszę to powiedzieć, bo nie mam okazji, żeby to wyartykułować, a to jest bardzo ważna kwestia, że instytucja lekarza rodzinnego, no my to żeśmy przyjęli od Anglików.
To też od zachodu przyszło i to nie jest najlepszy pomysł. To znaczy...
Pani doktor, musimy kończyć niestety.
Ale ja nie,
gorąco
ja
i serdecznie też... dziękujemy. Ten temat dzisiaj nam przybliżyła, ale już nie po raz pierwszy o tej opiece prekoncepcyjnej pani profesor Urszula Dudziak. Cała ta prezentacja i wykład pani profesor również będzie dostępny na stronach internetowych Telewizji Trwami Radia Maryja. Pani profesor, bardzo gorąco serdecznie dziękuję za dziś, za tę komplementarność, za gotowość przybliżenia nam być kobietą. Co to znaczy, począwszy od fundamentów, a skończywszy na zagrożeniach i tym, jak wyjść z całego kryzysu kobiety i kobiecości, z którym mamy do czynienia. Nadzieja jest, tak jak przed chwileczką powiedziała pani doktor Ilona Maria, i w Kościele, i w wierności temu wszystkiemu, kim stworzył nas Pan Bóg jako mężczyznę i kobietę. Dziękuję pani profesor gorąco i serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.